Jak się macie, kochani? Wierzę, że jesteście w dobrej kondycji, tak jak i my z żoną jesteśmy w dobrej kondycji. Jesteśmy już od dłuższego czasu w podróży. W ubiegłą niedzielę głosiliśmy, właśnie przebywaliśmy w kościele Echo w Gdańsku. A byliśmy tam dlatego, że nasz najmłodszy syn wstępował w związek małżeński i jest też związany z tym kościołem. Jest to kościół, który chyba jest od 2 lat. Kościół składający się przede wszystkim z młodych ludzi, młodych małżeństw. Tam bardzo rozwinięta jest praca kościoła dziecięcego. Są aż 3 duże sale, gdzie prowadzona jest praca z dziećmi i poprzez dzieci kościół dociera do rodziców. I dzięki tej pracy wiele osób przychodzi do kościoła i oddaje życie Panu Jezusowi. W tej chwili już jest około 250, a może nawet i 300 osób w tym kościele. Przywozimy oczywiście serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Janowicach, w Legnicy. W Legnicy, w Janowicach już nie mieszkamy od 12 lat. Tam mieszkaliśmy 20 lat. Jak wiecie, byliśmy tam pastorami. Założyliśmy i prowadziliśmy przez wiele lat ośrodek dla osób uzależnionych. W tej chwili inne osoby to robią. My mieszkamy w Legnicy. A w moim sercu jest cały czas pasja, aby głosić Boże Słowo. Jestem pod niesamowitym wrażeniem, widząc, jak Pan Bóg wypełnia swoje obietnice. Obietnice, które dał nam wiele, wiele lat temu. Pamiętam ten listopadowy niedzielny poranek w 1982 roku. Było to wiele lat temu, kiedy mogłem osobiście spotkać się z Jezusem Chrystusem. Mogłem doświadczyć nowonarodzenia. Stałem się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Wiecie, to było coś tak niesamowitego, że to mnie trzyma aż do dzisiejszego dnia. I wtedy, 2 czy 3 miesiące później, już otrzymałem pierwszą obietnicę od Pana Boga, która brzmiała: będziesz zbawiony ty i dom twój. Wtedy jako małżeństwo mieliśmy małego synka, jedno dziecko. Moja żona rok później oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Później urodziło się nam kolejne dziecko, a po wielu latach kolejne dziecko, mamy 3 dzieci, wszyscy już mają swoje rodziny, ale Bóg jest wierny swoim obietnicom. Wszyscy oni należą do Pana. Mało tego, później dostaliśmy następną obietnicę. Całym domem Panu Bogu służyć będziesz. Wtedy jeszcze nie mieliśmy wszystkich dzieci. Nasz najstarszy syn był małym chłopcem. Dzisiaj cała 3 razem ze swoimi rodzinami służą Panu Bogu. Jeden z nich jest pastorem, prowadzą kościół Kierunek we Wrocławiu. Nasza córka jest liderem grupy uwielbienia. W tej chwili razem z mężem i synami przeprowadzili się do Wrocławia i tam będą w jednym z kościołów. Najmłodszy syn, który właśnie w ubiegłym tygodniu wstąpił w związek małżeński, jest w kościele Echo. Razem z żoną są zaangażowani. Ona jest w kościele dziecięcym zaangażowana, on w innych służbach. Także to jest fantastyczne, co Pan Bóg robi. A wszystko zaczęło się niepozornie. Pewnego dnia, kiedy jako młody, uzależniony chłopak błąkałem się ulicami dzielnicy, na której mieszkaliśmy, w takim małym garażu, szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakieś piwo albo tani alkohol, i spotkałem chłopaka, którego pamiętam z dzieciństwa. I on podszedł do mnie i powiedział: Marek, źle wyglądasz. Powiedziałem mu: za chwilę możesz to zmienić, tu jest niedaleko pijalnia piwa. A on się zatrzymał i powiedział: Marek, wiesz, jest ktoś, kto może ci pomóc. A ja już nie wierzyłem, że jest ktoś, kto może mi pomóc, bo próbowali mi pomagać terapeuci, moja rodzina, która mnie kochała, bardzo chciała mi pomóc, moja żona chciała bardzo mi pomóc. Ja sam wiele razy brałem się w garść i chciałem naprawdę bardzo sobie pomóc, ale nie byłem w stanie tego zrobić, bo problem był silniejszy ode mnie. I wtedy, kiedy on zaczął mi mówić, że zna kogoś, wreszcie mówię: o kim mówisz? I wtedy powiedział mi, że Bóg mnie bardzo kocha, że Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu i On może mnie całkowicie uwolnić i dać mi nowe życie. Powinienem na te słowa mu odpowiedzieć: alleluja, ale ja tak nie zrobiłem. Chwyciłem go za klapy i zacząłem krzyczeć: Bóg? Jaki Bóg?
Gdzie był ten Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy moja matka została z trójką małych dzieci sama? Gdzie był Bóg, kiedy rok później wpadłem do dołu z wapnem? Nie widziałem przez 11 dni, a po 6 dniach lekarze zaczęli przygotowywać ją na ewentualność, że jej dziecko nie odzyska wzroku. Gdzie był Bóg, wreszcie powiedziałem mu, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? Odepchnąłem go od siebie i odszedłem.
Myślę, że to była najgorsza ewangelizacja, jaką on w swoim życiu miał. Ja nigdy na takiego łobuza nie trafiłem, jakim sam byłem. Ale to był początek, który doprowadził mnie do tego spotkania, osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. I wtedy wszystko się zmieniło. Zmieniło się najpierw w moim życiu, później w życiu mojej żony, naszego małżeństwa, później w życiu naszej rodziny. I jestem wdzięczny Panu Bogu. Jestem wdzięczny Panu Bogu nie tylko za to, że mogłem Go poznać, ale jestem też wdzięczny za tego młodego chłopaka, który nie bał się zatrzymać na ulicy, żeby ze mną porozmawiać, żeby później zgarnąć ode mnie tak wiele złych słów, które do niego skierowałem. Dziękuję Panu Bogu za tego chłopaka, że on powiedział mi, że jest ktoś, kto mnie kochał, mimo że tak źle zareagowałem na te słowa. Dziękuję Panu Bogu za tych, którzy głoszą dobre nowiny, bo oni są ratunkiem dla zgubionych ludzi. Zgubiony człowiek to nie tylko ten, który błąka się po ulicy i szuka jakiegoś taniego alkoholu, żeby się napić. Zgubionym człowiekiem może być człowiek z tytułem profesora, pracujący na bardzo zacnej uczelni. Każdy człowiek, który nie jest zbawiony, jest zgubionym grzesznikiem, który potrzebuje Jezusa Chrystusa. A my, jako dzieci Boże, powinniśmy nieść Ewangelię. Do tego zostaliśmy powołani. Nie wiem, czy wiesz, ale najważniejszym powołaniem Kościoła jest to, aby w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Jak gdyby przez nas Chrystus napominał. W miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem. I dlatego, moi kochani, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o pewnym człowieku w Biblii, który jest dla mnie wielką inspiracją. Jest oczywiście ewangelistą. Niedawno usługiwałem w naszym kościele na temat Księgi Dziejów Apostolskich. A w zasadzie czytałem na temat Księgi Dziejów Apostolskich, ale już dalej niż to, co ostatnie wersety tej księgi mówią. Bo osobiście uważam, że Księga Dziejów Apostolskich, ona wcale nie została w całości zapisana, a ona cały czas jest zapisywana. Pierwotnie Księga Dziejów Apostolskich nie nazywała się Księgą Dziejów Apostolskich, ale była to Księga Czynów. Tak się nazywała Czyny. Później Czyny Apostołów, aż wreszcie ta dzisiejsza nazwa, Dzieje Apostolskie. I ona opisuje dokonania pierwszego Kościoła. Pokazuje nie tylko apostołów, bo człowiek, o którym chciałbym dzisiaj mówić, nie był apostołem. On najpierw był jednym z tych, którzy usługiwali przy stołach wdowom. Był diakonem. Miał na imię Filip. Ale Bóg chciał go dalej poprowadzić. Dobrą rzeczą jest, kiedy zaczynamy od małych rzeczy, bo Pan Bóg, widząc naszą gorliwość, zaufanie, to, co robimy, On powierza nam wtedy coraz to nowe, większe rzeczy. I ostatecznie ten diakon usługujący wdowom przy stołach został ewangelistą. Ewangelistą, który miał wpływ na zmianę życia całego miasta. A to miasto nazywało się Samaria. I Księga Dziejów Apostolskich opisuje historię tego człowieka. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, przeczytam od 5 do 8 wersetu. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały. Oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste, krzycąc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. To jest niesamowite. Ostatnie zdanie. W mieście zapanowała wielka radość.
w innym tłumaczeniu. I wiele radości było w owym mieście. W mieście zapanowała wielka radość. Pomyślcie, jeden człowiek wchodzi do dużego miasta, miasta, w którym nie ma radości. Bo gdyby w tym mieście była radość, to nie mielibyśmy tej informacji, że ona zapanowała, ta radość, wskutek tego, co ten człowiek tam czynił. Chciałbym dzisiaj mówić o mieście Samarii w odniesieniu do naszego życia. Najpierw spójrzmy na werset 7, który pokazuje problemy, z jakimi to miasto się zmagało, mimo że pozornie mogło wszystko pięknie wyglądać. Ja zdaję sobie sprawę, że kiedy czytamy, że tam w tym mieście Samarii było tak wielu ludzi pod wpływem mocy ciemności, opętanych, było wielu sparaliżowanych, było mnóstwo ludzi ułomnych, to jeżeli bym miał nakręcić film na podstawie tego fragmentu, to wiecie, jak on by wyglądał? Przyjeżdża Filip do miejsca, gdzie jest ciemno, taki deszcz pada, wiecie, taki Marwell, tak? Czy Orwell? taki klimat. Ciemne, mroczne miasto. Ja uważam, że takim miastem tak to miasto nie wyglądało. Ja myślę, że to miasto tak na zewnątrz niczym nie odbiegało od innych miast. Tam również słonko świeciło. Mam wrażenie, na przykład idąc ulicą, czy to w Cieszynie, dzisiaj byliśmy na pięknym cieszyńskim rynku z żoną, czy w Legnicy, czy w Gdańsku, czy w jakimkolwiek innym mieście, to mam wrażenie, że ludzie nie mają zbyt dużo problemów. Są dobrze ubrani, nie widać żadnych chorób, rozbitych małżeństw, nie widać wymalowanego grzechu na twarzach, opętania. Można niekiedy pomyśleć, że to chyba tylko ja się zmagam, przechodząc to dramatyczne doświadczenie ze zdrowiem, z rodziną, to dramatyczne doświadczenie z jakimiś innymi rzeczami. Samaria pozornie nie różniła się od innych miast. My też pozornie pokazujemy, że wszystko jest okej. Idziemy uśmiechnięci, rozmawiamy przez telefon, kiedy z kimś rozmawiamy. Tak wiecie, nie widać, żeby były jakieś problemy wokół nas. Ale to, że nie widzimy, to znaczy, że ich nie ma. Nawet kiedy znajdujemy się w tym miejscu, w tym pięknym kościele, to kiedy patrzę na was, to tak sobie myślę, czy tylko ja mam problemy? No bo wy tak dobrze wyglądacie. Naprawdę nie widzę żadnego tutaj problemu. Ja tu nawet nie widzę jakiejś sprzeczki małżeńskiej, a widzę, że parę małżeństw chyba jest. Wszystko tak pięknie, tak normalnie wygląda. Ale to, że coś normalnie wygląda, wcale nie znaczy, że wszystko jest w porządku. Spójrzmy, jaka była rzeczywistość tego miasta. Duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych. I widzimy tu takie trzy grupy ludzi. Wielu ludzi, pierwsza grupa, była pod bezpośrednim wpływem duchów nieczystych. Druga grupa to wiele ludzi było sparaliżowanych. I trzecia grupa, wielu było łomnych. Pytanie, ile to jest wiele? Słowo wiele jest to liczebnik nieokreślony, oznaczający wielką liczbę osób lub rzeczy. Jeżeli bym powiedział, że w tym gronie, które tutaj jesteśmy, wielu z nas, to na pewno nie mówiłbym o jednej czy dwóch osobach. Kiedy mówiłbym, wielu z nas jest nowonarodzonych, to znaczy, że mówię o dużej ilości, więcej nawet niż połowie tego zgromadzenia. Wiele osób, to znaczy bardzo dużo, to nie jest kilka, to nie jest 2%, to nie jest 3%. To jest bardzo duża grupa. ona była tak duża, że to miało wpływ na to, że w tym mieście nie było radości. Jak można rozwiązać taką sytuację? Jak zmienić bieg życia takiego miasta? Jak pomóc tym ludziom? Odpowiedź znajdujemy w 5 i 6 wersecie. Filip dotarł do miasta Samarii i coś zaczął tam czynić. I tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. Po pierwsze, odpowiedzią była głoszona Ewangelia. Pamiętajmy, że nie istnieje niegłoszona Ewangelia. Ewangelia w momencie jest, kiedy jest głoszona. Nie ma Ewangelii niegłoszonej. A więc wtedy, kiedy Ewangelia jest głoszona, ona wtedy jest i wtedy zaczyna działać. Głoszona Ewangelia, głosił Chrystusa, głosił im Chrystusa. Czytamy, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. To moc słowa czyniła, że duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem. To moc Bożego Słowa czyniła, że duchy wychodziły z wielkim krzykiem. Spójrzmy na naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przecież to On udzielił im swojego ducha, namaszczenia. To oni otrzymali tego samego ducha w dzień Pięćdziesiątnicy, którego Pan Jezus otrzymał, kiedy wychodził z wody po chrzcie w Jordanie, gdzie został chrzczony przez Jana. Pamiętamy, niebo się otworzyło i tam Duch Święty w postaci cielesnej, jako gołębica, stąpił na niego. Tak na nas również Duch Święty stąpił. W jaki sposób Pan Jezus rozprawiał się z demonami? Pamiętacie? 3 odpowiedzi. Zgadnijcie, która jest prawdziwa. Rozprawiał się. Miał taki duży kij i po prostu lał i te duchy wychodziły. 2 miał specjalną wodę i tą wodą, tak wiecie, na tych ludzi i wtedy oni od tej specjalnej wody byli uwalniani. 3 po prostu mówił słowo. Wyganiał słowem. Która odpowiedź? 3. Oczywiście, czytamy o tym w Bożym Słowie. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, patrzcie jak w Samarii, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Wyganiał duchy słowem. Moc głoszonego słowa. Przypowieści Salomona, bardzo lubię ten fragment, 4 rozdział od 20 do 22 wersetu. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Pytanie, po co? Dalej mamy zachętę. Nakłoń ucha do moich mów. Dlaczego? Jeszcze zachęta. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Dlaczego? I odpowiedź. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Bo są życiem. To słowo obdarza życiem. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. I są lekarstwem dla całego ciała. Dla całego ich ciała. A więc Filip głosił Boże Słowo. Głosił Ewangelię. Głosił Jezusa Chrystusa. I to my również dzisiaj czynimy. Gdyby pewnego dnia ten młody chłopak nie zrobił tego, patrząc na moich rówieśników i kolegów z tamtych czasów, niewielu z nich dożyło do dzisiejszego czasu. Tak wyglądało nasze życie. Ale zostałem zatrzymany. Ratuj wydanych na śmierć i zatrzymaj tych, których wiedzie się na zatracenie. Po drugie, zobaczcie, jest połączenie głoszonego słowa z jedną bardzo ważną rzeczą ze strony tych ludzi. Tą drugą rzeczą jest uważne słuchanie tego, co jest mówione. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. Głoszone słowo połączone z uważnym słuchaniem. Czy uważne słuchanie jest ważne? Oj tak, 10:17 list do Rzymian. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Pamiętajmy, że twoja wiara jest budowana na tym, do czego przystawiasz swoje uszy. Zauważcie, ile potrafimy złych rzeczy zrobić słowami. Nieraz powtarzam, to jest taki wierszyk. Oczy i uszy są to drzwi do mojej i twojej duszy. Dlatego należy bardzo uważać, komu te uszy dajesz. Bo wiara przychodzi ze słuchania. Co słuchasz, wpływa na twoją wiarę. Dlaczego jest wiele osób, które nie wierzą w Pana Boga? Czy to dlatego, że Jego nie ma? Nie. W ich sercach została ukształtowana wiara. Wiara przychodzi ze słuchania. Kiedy będziesz słuchał ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga i cały czas będziesz ich słuchał, zaczniesz podważać to, czy faktycznie Pan Bóg jest. Bo twoja wiara budowana jest na podstawie tego, co słuchasz. Wiara przychodzi ze słuchania. Zobaczcie, mamy czas pandemii. Ludzie, którzy cały czas, dziś, nawet teraz, siedzą przed telewizorami, odbiornikami radiowymi i ciągle słuchają wiadomości, jak to jest tą pandemią, są coraz bardziej przerażeni. Czy to dlatego, że ona jest coraz większa? Nie, dlatego, że wiara w nich tak wzrasta. Wiara, która jest ze słuchania. Dlatego powinniśmy wiedzieć, komu oddajemy nasze uszy. Kiedy będziesz słyszał cały czas, kiedy twoje małżeństwo będzie w kryzysie, że i tak nic z tego nie będzie, uwierzysz w to i nie będziesz walczył o swój dom ani o swoją rodzinę. Wiara przychodzi ze słuchania. Bądźmy świadomi tego. Pomyśl teraz, ile czasu poświęcasz na informacje, które pochodzą z nieba, a ile czasu poświęcasz na informacje, które pochodzą z ziemi. Wiara przychodzi ze słuchania. Dlatego dobrą rzeczą jest mieć właściwą proporcję między tym, co słucham, a pochodzi z ust Bożych, a tym, co nie pochodzi z ust Bożych. Bo wiara przychodzi ze słuchania. Przez słuchanie przychodzi wiara, a wiara wyzwala moc Bożą, która dokonuje ponadnaturalnych rzeczy. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, 20 wersecie czytamy, a On im mówi, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Mężowie wiary to są ci, którzy więcej czasu oddają swoje uszy dla słów, które pochodzą z nieba, niż pochodzą ze strony ludzi. Wiara przychodzi ze słuchania. To, co słyszysz, kształtuje twoją wiarę. Dzieje apostolskie, 14 rozdział od 8 do 10 wersetu. Piękny cud. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, posłuchajcie, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. Z czego ta wiara zbudowana została w sercu tego człowieka? Ze słów, które zwiastował apostoł Paweł. Wiara wtedy jest ze słuchania. A gdy Paweł spostrzegł, że ten człowiek słuchając, w jego sercu powstaje wiara. Powstaje wiara. Pamiętam, co się działo w moim sercu po nawróceniu. Panie, ja wierzę, że my nie musimy mieszkać w tym garażu. Panie, ja wierzę, że ja z moją żoną możemy być razem. Ja wierzę, że Ty możesz wypełnić nas miłością do siebie nawzajem. Ja wierzę w to. Ja wierzę, że Ty kogoś takiego jak ja będziesz używał. To było szaleństwo. Wiecie, jak bardzo szaleństwo? Pewna siostra z naszego kościoła w Bydgoszczy, taka bardzo charyzmatycznie wierząca, ona naprawdę była wierząca, dwa ziarnka gorczycy. Kiedy pastor Michał Chydzik, wiecie, o kim mówię, zaproponował mi, żebym został pastorem w Janowicach Wielkich. Ja w Bydgoszczy jadę autobusem i Ania też jedzie w tym autobusie. I ja taki rozpromieniony podchodzę do niej i mówię: Ania, posłuchaj, będę pastorem. A Ania spojrzała na mnie i mówi: Marek, chyba administratorem. Żeby być pastorem, zaczęła mi wymieniać wtedy. To była kobieta, która miała wiarę jak dwa ziarnka gorczycy. Wierzyłem, że Pan Bóg mnie pośle do narodów. Dla mnie wycieczką było pojechać do drugiej dzielnicy tramwajem. Dla mnie koniec świata to na Odrzejnysie się już zakończył. Ale Pan ma swój plan. Dziękuję Panu Bogu, że miałem możliwość głosić Ewangelię na 6 kontynentach. Nie głosiłem tylko na Antarktydzie. Jeszcze mojej służby nie zakończyłem. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. To tak jak w Samarii. Głoszone słowo wzbudza wiarę, a wiara wyzwala moc Bożą, która zmienia życie człowieka. A teraz odnieśmy to do nas i naszych problemów, z którymi się zmagamy. 3 grupy ludzi. Duchy nieczyste. Pamiętam w czasie jednej ewangelizacji człowieka, który był zrozpaczony swoim postępowaniem. Mówił on: nie wiem, dlaczego to robię. Czuję, że jakaś siła mnie do tego zmusza. Chodziło o sytuację w domu. Jego żona mówiła, że jest coraz bardziej agresywny. Wybuchy zdenerwowania. Próbowano gdzieś szukać przyczyny. Może przepracowany, może jakieś tam problemy. Wiecie, no zawsze szukamy przyczyn tego, dlaczego ten człowiek tak się zachowuje. Jedni mówią: no, widocznie ma powód. Inni: zły człowiek. Wiecie, to jest trudne. Ale on sam przychodzi po modlitwie i mówi tak: ja nie wiem, dlaczego to czynię. Nie wiem, dlaczego taki jestem. Ja później tego żałuję. Później idę do mojej żony i ją przepraszam, ale ona już teraz nawet nie chce ze mną rozmawiać, bo mówi: co z tego, że mnie teraz przepraszasz, jak za chwilę będzie to samo. I on mówi: ja nie chcę tego robić. Ale później przychodzi jakaś złość, coś dziwnego. Wiecie, jako terapeuta od razu taki włącza się myślenie, prawda? O, następny, który narozrabia i szuka usprawiedliwienia i najlepiej jeszcze diabła niech sobie znajdzie, że to przez niego wszystko. Ale wiecie, nieraz jest tak i to możesz sam zobaczyć w swoim życiu, że robisz coś, czego żałujesz, wypowiadasz słowa, których później żałujesz, że wypowiedziałeś. A mało tego, jeszcze mówisz i się zastanawiasz, dlaczego ja tak zrobiłem? Dlaczego? Pamiętam pewnego człowieka, którego spotkałem na ulicy. Człowiek wykształcony, bardzo inteligentny. Wiecie, rozmowa była bardzo miła do pewnego momentu. Kiedy rozmawialiśmy o niczym, to było wszystko dobrze. Ale kiedy nagle zacząłem mu mówić, potrzebujesz Jezusa, nagle on sposępniał. I zaczął do mnie mieć pretensje. Marek, a co ty teraz będziesz mi z jakąś religią zajeżdżał? Wiecie, nagle z normalnej, spokojnej rozmowy przecież niczego takiego nie powiedziałem. Szybko się pożegnaliśmy, rozeszliśmy się. Ale ja miałem w sercu niesamowitą potrzebę, aby o Niego się modlić. I zacząłem modlić się o Niego. Bo miałem przekonanie, że to, jak On zareagował, nie było naturalne. Za jakiś czas znów Go spotkałem. Był troszeczkę zakłopotany. Zacząłem rozmawiać i wiecie, i tak trochę specjalnie. Mówię, wiesz co, ale chciałbym ci powiedzieć, co stało się w moim życiu. Wiesz, Pan Jezus mnie zbawił. On tak słucha mnie. Byłem na tyle zdziwiony, że zadałem mu pytanie. Posłuchaj, ostatnio jak się widzieliśmy, jak tylko zacząłem mówić o Jezusie, to ty wybuchnąłeś na mnie, a teraz jesteś taki spokojniutki. On mówi, Marek, ja w ogóle chciałem cię przeprosić za tamto. Ja nie wiem, co się stało. Jakby coś we mnie wlazło. Tak, nieraz tak jest, jakby coś we mnie wlazło. Może ostatnio byłeś w takiej sytuacji, że coś w ciebie wlazło. Bo jakoś racjonalnie nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się zachowałem. Jak wiele osób dzisiaj ma tego rodzaju problemy. Z powodu sytuacji, jaka w tej chwili jest w naszym kraju i na całym świecie, jak wiele osób ma dzisiaj problemy emocjonalne. Ja nie chcę mówić, że za każdym problemem emocjonalnym stoi diabeł. Ale jak bardzo wtedy cierpimy, kiedy nasza dusza cierpi. Kiedy przychodzi jakiś dziwny lęk, strach. Albo jak z tą młodą kobietą, którą jakiś czas temu już miałem spotkanie. Ona jest dyrektorem szkoły. Nie chciałbym mówić w jakim mieście, ale nasza przyjaciółka z naszego kościoła, która również pracuje w tej szkole, poprosiła mnie, czy bym mógł spotkać się z nią. I u naszej siostry w Chrystusie w domu się spotkaliśmy. Ona zaczęła dziwne rzeczy mówić. Kobieta wykształcona, młoda, bardzo atrakcyjna. Zaczęła mówić o dziwnych rzeczach. O tym, że w nocy, jak jest sama w domu, leży, to tak jakby ktoś w tym domu był jeszcze, jakby ktoś wchodził do niej. Najbardziej szokujące było to, że nagle mówi, że nieraz dosłownie czuje takie coś, że jakieś zło wchodzi do niej, że nieraz coś ściąga dosłownie fizycznie kołdrę z tapczanu. To było przerażające dla niej. Pomyślałem sobie, o tak, chyba potrzebuję modlitwy takiej egzorcystycznej, uwalniającej. Ale zadałem jej pytanie. Powiedz mi coś o swoim życiu. Ty jesteś w małżeństwie? I wtedy ona posępniała. I powiedziała, nie chciałabym o tym rozmawiać. Ja mówię, nie, powiedz coś więcej. I małżeństwo się rozpadło parę lat wcześniej. Jej mąż, który był biznesmenem, człowiekiem zamożnym, zostawił ją bez żadnych środków. Poprzedzone to było znęcaniem się psychicznym, fizycznym. Ona go tak znienawidziła. Złorzeczyła mu, wypowiadała wobec niego straszne słowa. A nie muszę wam mówić, jeżeli masz kogoś w sercu, kto cię bardzo, bardzo, bardzo zranił i zaczynasz tego człowieka przeklinać, a patrząc na niego widzisz, że jemu jeszcze lepiej się zaczyna powodzić. To jest tragedia. Ona otworzyła swoje serce
na różnego rodzaju wpływy demoniczne do swojego życia. Powiedziałam, chciałbym się modlić. Chciałbym przede wszystkim, żebyś przyjęła Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czy jesteś gotowa? Ona powiedziała, w żadnym wypadku. Bo ona uważała, że Pan Bóg jest odpowiedzialny też za to, bo kiedy ona wołała do Pana Boga, w ogóle nic się nie zmieniało, a było jeszcze gorzej. I na tym skończyło się pierwsze spotkanie. Nawet nie byliśmy w stanie się pomodlić. Mieliśmy drugie spotkanie. Kiedy zaczęliśmy znów o tym rozmawiać, powiedziałem jej, posłuchaj, musimy zrobić ten krok i przyjąć Pana Jezusa. Ale jeszcze coś więcej musisz zrobić. Musisz przebaczyć swojemu mężowi. Ty chyba oszalałeś! Temu potworowi? Wiecie, co jest najtrudniejsze w przebaczeniu? Jeżeli masz urazę, to chciałbym szczególnie do ciebie skierować te słowa. To, że jesteś przekonany czy przekonana, że kiedy przebaczasz, to znaczy zwalniasz z odpowiedzialności swojego winowajcę za to, co on ci uczynił. Ale tak nie jest. Ty przebaczając, nie zwalniasz go z odpowiedzialności, bo on cały czas odpowiada przed Bogiem za to, co zrobił. Ale ty uwalniasz siebie od tego człowieka. Ona nie śpi. Nerwica. Korzysta z pomocy psychiatry. W nocy jakieś dziwne rzeczy się dzieją. A ten człowiek się śmieje. On w ogóle nie myśli o niej. Spokojnie śpi. Ty cierpisz, a twój winowajca się śmieje. Pan Jezus, kiedy mówi przebacz, to nie dlatego, że kocha winowajcę twojego bardziej niż ciebie, tylko tak bardzo ciebie kocha i nie chce, żebyś cierpiał z powodu niego. Nie musisz cierpieć. Było to wiele lat temu. To spotkanie niczym się nie skończyło. Spotkaliśmy się następnym razem. I wtedy podczas tego spotkania ona przyjęła Pana Jezusa do swojego serca i wyznała przebaczenie swojemu winowajcy, swojemu byłemu mężowi. I wiecie, co przyszło? Uwolnienie. Dzisiaj nie musi udawać zadowoloną kobietę. Dzisiaj nie musi udawać, że jest uśmiechnięta i zadowolona. Ona dzisiaj jest zadowolona i uśmiechnięta. Jest dzieckiem Bożym. Jest osobą wolną. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Halleluja. Druga grupa, sparaliżowani. Och, tak zastanawiam się, ile osób tu na tym miejscu jest sparaliżowanych. Ja wiem, że myśląc sparaliżowany, myślisz o ułomności fizycznej. Chciałbym, żebyśmy sobie spojrzeli na definicję słowa sparaliżować. Posłuchajcie. Sparaliżować, po pierwsze, dotknąć paraliżem przenośnie, porazić, obezwładnić, unieruchomić. Mieć sparaliżowaną rękę. Drugie znaczenie słowa sparaliżować. Pozbawić możliwości działania. Uniemożliwić funkcjonowanie czego. Udaremnić. Unieruchomić coś. Wiecie, ile znam sparaliżowanych małżeństw? Tak. Moje małżeństwo było sparaliżowane. Moje uzależnienie było moim paraliżem, które nie pozwalało mi normalnie funkcjonować. Jak dzisiaj wiele małżeństw jest sparaliżowanych, jak wiele relacji rodzinnych jest sparaliżowanych. Nie funkcjonują normalnie. I ty nie chcesz wcale, żeby tak miało miejsce, ale czujesz się bezradny, bo ze swojej strony robisz wszystko, co jest możliwe, żeby ten paraliż się skończył, a nic się nie zmienia. Jak bardzo potrzebujemy wtedy Bożej pomocy. I trzecia grupa, ułomni. I znów dwa znaczenia słowa ułomny. Pierwsze, mający wady budowy, będący kaleką.
Ale słowo ułomny, posłuchajcie, słownik języka polskiego, o człowieku i jego naturze, popełniający błędy, skłonny do słabostek o działaniach ludzkich, pełen błędów, niedoskonały. Ułomny znaczy tyle, co niedoskonały. Ja myślę, że to jest największa grupa ludzi w Kościele. Ja co chwilę spotykam się z chrześcijanami, którzy mówią, no bo nikt nie jest doskonały. Sami ułomni. To już dobrze by było przestać być ułomnym. Ja zauważyłem, że to jest nasz sposób usprawiedliwienia zła zachowań. Nikt nie jest doskonały. A ty już nie bądź taki święty. Już nie gadaj, że ty nie wyzywasz swojej żony. Prawda? A więc jak często zarzucamy innym rzeczy, które sami robimy. Chociaż wcale nie znaczy, że oni też tak robią, ale to jest taki dobry sposób na usprawiedliwienie. A kto z was jest taki doskonały? A kto z was jest taki bez żadnych wad? Prawda? Od razu w ten sposób usprawiedliwiam swoje postępowanie. Pan Jezus nie chce, żebyś usprawiedliwiał swojego postępowania. On chce, abyś zmienił swoje postępowanie. Po co mam ciągle mówić, nikt nie jest doskonały, jak mogę zacząć normalnie żyć? Dlaczego mam cały czas być tym ułomnym? Zauważcie, kiedy Filip wszedł do Samarii, kiedy Bóg objawił potężną moc, ci ułomni przestawali być ułomnymi. Dlatego taka wielka radość była w tym mieście. To jest cudowne. Ja jestem niesamowicie podekscytowany tym. Możesz zadać pytanie, to co, nie jesteś ułomny? I nie odpowiem ci na to pytanie. Ale wiem jedno, mój Pan jest ze mną i On czyni mnie swoim dzieckiem, kochanym dzieckiem. W Nim jest cała pełnia boskości. I On przebywa w moim sercu. I ja jestem zwycięzcą. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by być zwycięzcami. Żyjemy w trudnym czasie. Żyjemy w czasie lęku, strachu, depresji, a to jest dopiero początek. Słowo Boże mówi, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą, a jeżeli sól zwietrzeje, to pomyślcie, no co będzie, kiedy przyjdzie nabożeństwo ułomny i co on może otrzymać od ułomnych? Pan Jezus mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Dzisiaj jest dzień, żeby stanąć przed Panem i powiedzieć, Panie, Ty masz dla mnie więcej. Nie chcę być dalej takim człowiekiem. Wiem, że robię źle. Ulegam słabościom. Popełniam pełno błędów. Jestem niedoskonały, ale Ty jesteś tym, który zmienia wszystko. Bóg wyrwał mnie z głębokiego uzależnienia. Czy On nie jest tym, który daje mi panować nad słabostkami? Skoro wyrwał mnie z głębokiego uzależnienia, jeżeli w nich trwam, to nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że nie chcę. Kiedyś pewna młoda kobieta w naszym kościele, modliliśmy się o nią, aż dosłownie odciski mieliśmy na rękach od nakładania na nią, na jej głowę ręce o uwolnienie z papierosów. Byliśmy już tak załamani, że mówimy, Boże, czy naprawdę nie ma mocy? A ona w końcu mi szepnęła do ucha, Marek, ale ja tak naprawdę z tego nie chcę zrezygnować, bo ja to lubię. No właśnie. Czy nie ma mocy? Jest potężna moc, ale Bóg nie wyrwie ci z rąk tego, co nie chcesz Mu oddać. Dlatego dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Chciałbym, moi kochani, abyście powstali. Moi bracia, aby doszli tutaj do przodu, do instrumentów i do mikrofonu. Fantastycznie śpiewacie. Na ogół w kościołach słyszę damskie głosy. To jest Promise Keeper. Pamiętasz, pastorze Janku, Promise Keepers, to jest to przymierze mężczyzn. W Stanach Zjednoczonych był to potężny ruch. Były niesamowite konferencje, gdzie tysiące mężczyzn się spotykało i tam zespoły męskie były, które uwielbiały Pana. To fantastycznie brzmi, co nie znaczy, że jak siostry śpiewają, nie brzmi sympatycznie i fantastycznie. Moi kochani, chciałbym teraz, żebyśmy stanęli przed Panem tak bardzo osobiście. Pomyśl, może ci pomóc w tym zamknięcie oczu, że w tej chwili na tej sali nie ma nikogo. My z żoną mieszkamy w kościele, więc dla mnie nietrudno jest zejść jedno piętro i wejść do naszej kaplicy. I wtedy jestem tam zupełnie sam. Nikt mnie nie obserwuje. Nikt mnie nie słyszy poza jednym moim Panem, który razem ze mną tam wchodzi. I bardzo często wtedy otwieram tam moje serce i rozmawiam z moim Panem. I wielokrotnie słyszę Jego głos. I On mówi do mnie tak: Synu, jest więcej. Jest więcej. Pomyśl przez chwilę o swojej kondycji fizycznej, ale nie tylko. My często koncentrujemy się na zdrowiu fizycznym. Ktoś ma bóle kręgosłupa, żołądka. A ja chciałbym dzisiaj, abyśmy skupili się na zdrowiu naszym psychicznym, emocjonalnym. Tak bądź szczery wobec Pana, nie wobec mnie. Nie musisz teraz mówić głośno tak czy nie, ale odpowiedz sobie na pytanie, czy masz w sercu pokój, który przewyższa ludzki rozum? Czy masz radość w Duchu Świętym, niezależnie od sytuacji i okoliczności, w których się znajdujesz? To są cechy Królestwa Bożego. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli tego nie masz, nie czuj się winny. Tu nie chodzi o to, żeby teraz pochylić głowę i powiedzieć: ojej. Nie, to jest dobry moment, żeby właśnie podnieść swoją głowę i spojrzeć ku górze, bo tam, stamtąd przychodzi pomoc i powiedzieć: Panie, Ty widzisz, że nieraz moje serce jest wypełnione lękiem, strachem, którego nie rozumiem. Nieraz tak bardzo boję się, mimo że wyznaję ufność. Nieraz tak bardzo potrzebuję tego pokoju, o którym czytam. Takiego niezależnego od sytuacji. Może dotknięty jesteś paraliżem. I tu szczególnie myślę o małżeństwie, o rodzinie. Może wasza relacja w małżeństwie coś straciła. Może gdzieś nosisz w swoim sercu żal, pretensje. To jest dobry moment, aby zwrócić się do Pana. Nie z pretensją, żalem, ale z taką naturalną prośbą. Może czujesz się taki ułomny, taki niedoskonały, bo ulegasz słabostkom, które są twoją słodką tajemnicą, ale jest Tobie bardzo z tym źle. Nie szukaj usprawiedliwienia, pokazując na innych ludzi, którzy gorzej żyją niż Ty, żeby lepiej się poczuć. Samo usprawiedliwienie nie przynosi Ci usprawiedliwienia. Porównywanie się z innymi ludźmi, gorszymi od Ciebie, nie przynosi uwolnienia. Lepiej zwrócić się do Pana i powiedzieć: Panie, jestem słaby. Wiele razy z tym przychodziłem do Ciebie i ciągle jestem słaby. Pan Jezus mówi: sprawiedliwy mój sługa 1000 razy upadnie, a ja go podniosę. Więc nie patrz na siebie jako na dziecko Boże drugiej kategorii, bo znów czemuś uległeś. Ale spójrz, że Pan jest blisko Ciebie i dziś On posyła swoje słowo. Słowo uzdrowienia, słowo przebaczenia, słowo zwycięstwa, słowo Ewangelii. Panie Jezu, ja tak bardzo proszę Cię za każdą osobą, która dzisiaj jest w tym miejscu. Za każdym domem, każdą rodziną, każdym małżeństwem. Dziękuję Ci, Panie, że tak jak tam wtedy w Samarii był smutek, nie było radości, ale kiedy Ty, Panie, zacząłeś tam działać, ingerować poprzez swojego sługę, wtedy wielka radość wypełniła całe miasto. Ja wierzę, Panie, że dziś tak przychodzisz do kościołów. I dziękuję Ci, Panie, że jako cząsteczka Kościoła Twojego mogę tego doświadczać. Dziękuję Ci, że dziś mogę nie stać przed braćmi, siostrami, ale stoję z moimi braćmi, z moimi siostrami, patrząc w górę, skąd przychodzi pomoc. A pomoc przychodzi od Ciebie. Dlatego proszę, Panie, stań teraz przy każdym z nas. Przy każdym z nas stań. Panie, proszę, abyś teraz nałożył swoje ręce, święte ręce, te przebite ręce, z których płynęła Twoja krew. Nałóż, Panie, na każdą osobę. I niech teraz, Panie, ta krew kropi się. I niech, Panie, z tą krwią przyjdzie, Panie. Przyjdzie pokój, przyjdzie radość w Duchu Świętym, przyjdzie uzdrowienie, przyjdzie pojednanie, przyjdzie przebaczenie. Panie, dziękuję Ci, że obiecałeś, że nigdy nas nie porzucisz ani nie opuścisz. I dziękuję Ci za to, bo wiem, że nigdy nie jestem sam. Bo Ty zawsze jesteś przy mnie. Ja nieraz się oddalam, ale Ty nigdy. Ty jesteś wierny. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każde małżeństwo, za każdy dom. Dziękuję Ci, że przychodzi czas, Panie, szczególnego pojednania. Pojednania w małżeństwach, pojednania między dziećmi a rodzicami, pojednania między rodzeństwem, pojednania. Ty widzisz, jak wielu z nas na to czeka z tęsknotą. Nieraz próbujemy powiedzieć, że to już koniec. Ale dziękuję Ci, że wiele razy nam pokazałeś, że wtedy, kiedy jest coś dla nas koniec, dla Ciebie nawet to nie jest początkiem. Błogosław. Przywróć relacje, Panie.
Niech sparaliżowane rodziny doświadczą, Panie, potężnego uzdrowienia. Niech, Panie, to, co słabe, zostanie wzmocnione przez Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Odwróć się do osoby, która jest obok Ciebie i powiedz jej, że Bóg bardzo ją kocha i może liczyć w każdej sytuacji na Jego pomoc. Tak, to jest dobre. O, tak, jak mąż, żona, to nawet możecie, bardzo dobrze. To był wspaniały przykład tego. Jesteście cudowni, moi kochani. Niech Was Pan Bóg błogosławi.